Znaczy ten niepokój jest i on będzie. Aczkolwiek ja nie wiem, czy nasze myślenie o tym, że to system byłby w stanie nam rozwiązać pewne kwestie, nie jest błędną ścieżką myślenia, dlatego że przywołałeś, Pawle, rodowody niepokornych Cywińskiego. I gdybyśmy się przyjrzeli temu środowisku ludzi, którzy w ogóle tworzyli początek polskiego szkolnictwa, to ci ludzie, tworząc to szkolnictwo, jednak mając na uwadze edukację swoich najbliższych, robili to sami, byli za to odpowiedzialni. Takim przykładem może być Naukowska, prawda? Więc ja nie wiem, czy nasze myślenie i takie trzymanie się rozwiązania systemowego jest rzeczywiście słuszną ścieżką. Ja raczej byłabym...
Chciałem powiedzieć, że to było przeciw rozwiązaniom systemowym, za rozwiązaniami autonomicznymi.
Ja raczej byłabym skłonna podtrzymać ten twój postulat pisania Polski na nowo i być może, chociaż to nie jest łatwe, tak jak powstają kroniki sejnieńskie, jak wy w teremiskach tworzycie opowieści teremiszczańskie, żeby jednak trwać przy tym, co niełatwe. Zresztą z tym pisaniem związana jest również... Tak, który należy wciąż podejmować od nowa, który okazuje się, że nie jest postulatem wyczerpanym. Jest z nami osoba, która opisuje te doświadczenia, trudne doświadczenia pogranicza, której zawdzięczamy książkę Farby wodne, ale też która towarzyszyła pierwszemu pokoleniu kronik sejnieńskich i to dzięki niej bardzo wiele osób spoza Sejn mogło po raz pierwszy przeczytać o tym, co dzieje się w Sejnach. Pani Lidia Ostałowska, bardzo prosimy.
Mam kartkę, bo skoro pisałam, to chciałam też coś zacytować. I tak właśnie pomyślałam, że pogranicze robi takie dziwne rocznice, 20+2. Ja też tak rocznicowo. Mój tekst ukazał się równo 13 lat temu. I nazywał się Dach, który nie przesłania nieba. Właśnie opowiadał o pograniczu. I to tekst tak dawno powstał, zapomina się, o czym się pisało, ale taki fragment tego tekstu przez te wszystkie lata mi towarzyszył. To jest historia, którą opowiedziała mi Bożena Schroeder. Opowiada, jak pracuje z dziećmi, że pozwala im fantazjować i że pewnego razu pozwoliła im, żeby urodziły się na nowo i wymyśliły sobie swój nowy, własny los. I strasznie się zdziwiła, bo okazało się, że w większości dzieci wyobraziły sobie los dziecka cygańskiego. Wobec tego napisała taką sztukę, którą nazwała Róża, o tym, jak... Młody cygan wędruje po wsiach, spotyka Białorusinów, Litwinów, Żydów, Polaków, szuka ukochanej, którą porwała wiedźma. No dzieci, jak to metoda Bożeny, dzieci uczyły się kultury cygańskiej, mnóstwo się dowiadywały, pracowały nad przedstawieniem, była premiera, a potem trochę z tą Różą jeździli. Któregoś razu zajechali do Tarnowa, I tu bym właśnie chciała zacytować, co powiedziała Bożena. W Tarnowie zrobiłam coś niebezpiecznego, co przerodziło się w przygodę. Nakazałam kierowcy, żeby nas zawiózł do cyganów, do Maszkowic. Nikt tam na nas nie czekał, ale po chwili na ośnieżonej drodze pojawił się tłum. Kobiety po jednej stronie, mężczyźni po drugiej. Mówię, chcemy wam zagrać spektakl. Co to spektakl? Taki teatr. Uprzątnęli pustą chałupinę. Był mróz, jakaś cyganka przyniosła ogień na patelni. W chałupie cała wioska, 120 osób i nas 20. Nie wiedzieliśmy, kto tu aktor, a kto widz. Kiedy dziewczynkom chustka spadała na ziemię, kobiety ją podnosiły. Nacierały dzieciom ręce, śpiewały z nimi. To było dobre spotkanie. Obiecaliśmy, że wrócimy. I 4 lata z rzędu wracali. jeździli z przedstawieniem od wsi do wsi. I dzieci sejneńskie, dzieci cygańskie miały wspólne zajęcia, grały w łapki, przyglądały się sobie i naprawdę się poznawały. I mówiła Bożena, że wcześniej nikt do górskich cyganów nie zaglądał, jeżeli to ze wścibstwa, a potem uciekał ze strachu. Zapamiętałam tę scenę z patelnią, z węglem na patelni. To było takie no, niesamowite. Właśnie. Ja przez ostatnich lat nie pisałam przez parę ładnych lat nie pisałam o cyganach, ale w pewnym momencie stałam się współtwórczynią takiego kwartalnika romskiego Dialog Feni Ben. Naczelną redaktorką jest Romka, młoda, wykształcona, etnolożka z doktoratem. I staramy się przyglądać, co dzieje się obecnie wśród Romów, głównie europejskich Romów, nie tylko polskich. I ta opowieść Bożeny do mnie wróciła o tym uciekaniu ze strachu, bo okazuje się, że kiedy patrzymy na zdarzenia w Europie związane z Romami, no to właśnie ciągle wraca ten strach. A najczęściej źródłem strachu są stereotypy i my po prostu nieustająco piszemy o stereotypach, które właśnie Bożena tak się starała rozbić wtedy, jeżdżąc z Różą. I na przykład ciągle słyszymy, że straszne rzeczy się dzieją z Romami, imigrantami, że we Włoszech tam w obozowiska rzucają koktajle Mołotowa, że ludzie są ranni, że nawet włoska mafia się odcina od zamachów na dzieci, albo Francuzi demonstrują, bo Romów deportuje się z ich kraju, albo że obozowiska są eksmitowane, czyli że się ich po prostu wyrzuca. I mamy wrażenie, że u nas może jest trochę lepiej, że my tak nie jesteśmy, tak nie ulegamy stereotypom. No ale właśnie kiedy dla dialogu tam sprawdzałam jakieś newsy, to przekonałam się, że niedawno we Wrocławiu do takiego obozowiska, jakich jest mnóstwo w całej Europie, wpadła policja, straż miejska, sanepid, ktoś z urzędu miasta i kazali się Romom wynieść z tego slumsu, to byli żebracy z Rumunii. I tu znów zacytuję. Kazali im się wynieść w tydzień. Oni powiedzieli, że jak im się każą wynieść, no to naturalnie się wyniosą, ale po prostu przeniosą się gdzie indziej. I dziennikarz poszedł do ratusza, do urzędnika odpowiedzialnego za sprawy społeczne, pytać, o co tu właściwie chodzi, a urzędnik powiedział tak. W Australii debata, co robić z koczującymi aborygenami, toczy się od 50 lat. My też nie mamy gotowego rozwiązania. Czyli dla niego Romowie i aborygeni to z grubsza to samo. No więc po prostu tak jak mówiłam, no, ta siła stereotypów jest nieprawdopodobna. Romowie nie mają z tym lekko, bo nie mają przecież swojego państwa, nie tworzą lobby specjalnych, ich karty wyborcze raczej się nie liczą, są rozproszeni. Tam walczą o swoje jak mogą, od czasu do czasu mają jakiś spotykają sojuszników i taką sojuszniczką jest na przykład profesor Judith Oakley z Uniwersytetu Oksfordzkiego, która przez długie lata zajmowała się travelersami, to jest taka grupa cyganów z wysp. I do tego dialogu, o którym, dialogu Feni Ben, o którym mówiłam, napisała tekst dla nas specjalnie i ją też chciałabym zacytować. I pani profesor tak powiedziała. Odkąd serial dokumentalny to Moje wielkie cygańskie wesele stał się popularny, jestem wręcz w Wielkiej Brytanii. Jestem wręcz zasypywana komentarzami, pytaniami i sporami na ich temat. Komentatorzy ubolewają, że niektóre dziewczęta wywodzące się z Travelersów są zachęcane do porzucenia szkoły, aby w pełni mogły przygotować się do roli żony. Pytam ich wtedy, czy to nie skandal, że jej wysokość królowa Elżbieta nie chodziła nigdy do szkoły, pobierała lekcje u guwernantki, która na nianie szkoliła się tylko 2 lata. Księżniczka Anna, księżna Diana, Sara Fergie Ferguson, była żona księcia Andrzeja, Kamila, nowa żona księcia Karola, nigdy nie osiągnęły poziomu wiedzy, jaki uprawniałby je do studiowania na uniwersytecie. Dlaczego więc piętnować Travelersów za coś, czego edukując potomków we własnym kręgu dopuszcza się nawet rodzina królewska? To pokazuje, że ze stereotypami jedno, ja jestem większą optymistką. Wydaje mi się, że da się walczyć i pokazuje to i praca ośrodka Pogranicze i praca wielu innych ludzi w Europie. I podam 2 przykłady. Problem polega na tym, że uważa się, że cyganie już tacy są. Nic się z nimi nie da zrobić. Okazuje się, że można i na przykład w Pizie imigrantów, Sinti i Romów nie posądzano z góry o to, że są skłonni do przestępstw. Stworzono taki program prewencyjny dla wszystkich obywateli miasta. I cała społeczność na tym skorzystała. Albo w Modenie, w Mantui, w Padwie stało się tak, że władze miasta uznały przedstawicieli Romów, którzy sami ich wskazali, a nie tych, których władza sobie wybierała, bo łatwo im z nimi było gadać. I to pozwoliło stworzyć jakieś wzajemne relacje. Tych przykładów jest o wiele więcej. Więc minęło te 13 lat i wydaje mi się, że one jednak pokazują, że przebija się jakiś taki głos mimo tych stereotypów, od których my też nie jesteśmy wcale wolni. Taki głos, który mówi, że to nie my, gadziowie, musimy zdecydować o przyszłości Romów, bo to nie jest tak, że my z nimi mamy problem. To oni mają problem lub mają problem z nami. Dlatego trzeba dać im miejsce i pozwolić, żeby sami rozstrzygnęli, jak łączyć nowoczesność i tradycję.